będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Witam wszystkich widzów telewizji Trwam i witam naszych gości, pan senator Jan Maria Jackowski.
Dobry wieczór, szczęść Boże, witam serdecznie.
I pan poseł Jan Dziedziczak, przewodniczący Parlamentarnego Zespołu na Rzecz Obrony Życia i Rodziny. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, kłaniam się.
No i temat, jaki chcemy podjąć, konwencja o przemocy wobec kobiet, następstwa dla jednostki, społeczeństwa i państwa. Wiemy, że 4 lutego była konferencja również w Sejmie. Konferencja, myślę, że bardzo dobra i warto, że takie rzeczy się dzieją. No bo ta konwencja, którą tak bardzo chce rząd przyjąć, wiemy, że lada moment zaczną się te prace nad ratyfikacją tej konwencji. Niestety dla społeczeństwa wydaje się, że w ogóle nieznany ten dokument jest. A to dokument, który niesie duże zagrożenia dla rodziny. I chociaż w tym swoim temacie ma jako przeciwko przemocy, to jednak dopatrujemy się tam szczególnie ideologicznego podejścia do rodziny, do tego, co jest tradycją, do religii. Panowie, właśnie ta konwencja, gdybyśmy nawet spróbowali najpierw przybliżyć ją tak pokrótce, co to za konwencja dokładnie, a za chwilę myślę, warto przejść do szczegółów, bo tamtych nawet prawnych i niejasności z naszą konstytucją jest bardzo wiele punktów.
Znaczy ta konwencja dla normalnie myślącego człowieka, tytuł tej konwencji nie budzi żadnych znaków zapytania. Każdy normalny człowiek jest przeciwko przemocy wobec kobiet, zresztą jest przeciwko przemocy wobec komukolwiek. Więc nazwa jest niezwykle niewinna i tak naprawdę, kiedy my dyskutujemy na te tematy, to ludzie na początku bardzo nam się tak z zaciekawieniem przyglądają. No więc to jest jakby niebezpieczeństwo związane z tą konwencją i jest właśnie jakby trudność zrozumienia, czym ona jest. Ona ma 40 parę stron, tutaj pan senator ma ją ze sobą wydrukowaną. Gruby plik papierów napisany dość trudnym językiem. To jest taki język biurokracji europejskiej, która jest niestety dosyć częsta w Radzie Europy. Nazwa, powiedziałbym, każdy, gdybyśmy wyszli teraz na ulicę Torunia i się popytali, czy jesteś za tym, żeby chronić kobiety przed przemocą, no każdy normalny człowiek by odpowiedział, że tak. No tymczasem zasadniczym problemem jest to, co kryje się za tą konwencją, co jest wskazywane jako przyczyna przemocy wobec kobiet i uwaga, no oczywiście, jaki w związku z tym jest pomysł na walkę z tą przemocą, tak? Na wyeliminowanie przyczyn. Oczywiście tutaj jest też kwestia choćby definicji tego, co to jest przemoc, definicji tego, kim jest kobieta. Uwaga, może to brzmi też w sposób niezwykle interesujący, ale mamy tutaj otwarcie w tłumaczeniach z języka francuskiego czy niemieckiego, czy angielskiego sformułowania gender, płeć jako gender, czyli wyraźnie odcięcie od tego sformułowania angielskiego słowa seks, płci biologicznej.
Raz tylko pada w tej konwencji, w tym pojęciu biologicznym.
Tak, tak. To też jest ciekawe, że...
Też w kontekście, natomiast...
W pojedynczym kontekście. I nam zależało, jako parlamentarzystom skupionym w Parlamentarnym Zespole na Rzecz Ochrony Życia i Rodziny, tutaj przede wszystkim właśnie to sformułowanie o rodzinie, na tym, żeby parlamentarzystom, którzy niedługo staną przed decyzjami, przybliżyć, czym to tak naprawdę jest. I zależy nam na tym również, żeby w Polsce rozpocząć dyskusję nad tym problemem. Jeszcze raz podkreślam, bardzo trudnym do przedstawienia medialnie, bo i tytuł niewinny, i sama konwencja 40 parę stron, i napisana trudnym językiem, bardzo ciężko jest to
przedstawić. No i pojęciowo, prawda, ten język jest też specyficzny.
Tak, ten język jest specyficzny i ja myślę, że tutaj w kilku punktach warto byłoby scharakteryzować ten dokument. Po pierwsze, ta konwencja Rady Europy jest aktem stojącym w sprzeczności z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej. Więc widzimy tutaj, że próbuje się pod pretekstem tej konwencji prowadzić tak zwane miękkie działania, aby w ogóle przemodelować system prawny, który jest w Polsce i którego aktem nadrzędnym jest Konstytucja RP. Sprzeczny jest z naszą narodową tradycją i kulturą, która jest zbudowana, jak wiadomo, od ponad 1000 lat na chrześcijańskich wartościach. Po drugie, konwencja odwołuje się do utopijnego przeświadczenia, że ład społeczny, podstawy zachowania, szacunek i zaufanie w rodzinie można kształtować stosując restrykcje prawne. To jest taki tak zwany pozytywizm prawniczy, że po prostu da się całą rzeczywistość opisać przy pomocy języka prawniczego i nawet tak zwana przemoc emocjonalna, czyli że ktoś na kogoś krzywo spojrzy, to też może być element, prawda, prześladowania.
To z urzędu według tej konwencji.
To już z urzędu byłoby ścigane. I konwencja, co trzeba podkreślić, jest zupełnie zbędna, ponieważ te cele nadrzędne, które są pozytywne, no bo oczywiście nikt nie jest za przemocą w stosunku do kobiet, one są opisane w polskim prawie. Mało tego, konstytucja wyraźnie mówi, że mężczyzna i kobieta są równi wobec prawa. To w ogóle co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Natomiast trzeba podkreślić, że przepisy zachowania tych równych praw są zapisane chociażby w artykule 30, 31, 32, 33. Wreszcie, co jest bardzo groźne i to się wpisuje w pewną strategię antykatolicką, czy szerzej może nawet dechrystianizacyjną, a jak wiadomo, nasza kultura, nasza tradycja, nasza cywilizacja oparta jest na wartościach chrześcijańskich. Otóż konwencja przyjmuje założenie, że przemoc wobec kobiet ma charakter systemowy, a jej źródłem jest religia, tradycja i kultura. W związku z powyższym zobaczmy, jakie to jest zagrożenie, bo za chwilę na przykład głoszenie Słowa Bożego z ambony, czyli suwerenne głoszenie Ewangelii przez Kościół katolicki w Polsce, czyli nie tylko w Polsce, ale i w innych krajach, gdzie ta konwencja by obowiązywała, może być uznane za element podżegania do siania przemocy wobec kobiet, co jest oczywiście absurdalnym zarzutem, ale literalnie wczytując się w zapisy tej konwencji, można by to przyjąć. Wreszcie ta konwencja ma charakter wybitnie ideologiczny, o czym wspomniał pan poseł Jan Dziedziczak, polegający na tym, że kształt czy rama ideologiczna, na którym się ten dokument, jest dokładnie ramą genderową. I warto tu wspomnieć, że ta konferencja, która miała miejsce, jak ojciec wspomniał, 4 lutego we wtorek w Sejmie, tego samego dnia w Parlamencie Europejskim doszło do przegłosowania tak zwanego raportu Lunacek. To jest taka pani Lunacek, to jest eurodeputowana z Austrii, z Partii Zielonych. I przyjęto taką rezolucję, która otwiera zielone światło dla homoadopcji we wszystkich, czyli adopcji przez tak zwane pary czy tam konkubinaty jednopłciowe dzieci, jak również daje gwarancję, że nauczyciele o preferencjach czy głoszący ideologię homoseksualną nie będą mogli uczyć w szkołach. Jak również będzie można zakazać. Mało tego, w tej konwencji również zapisano, że lobby homoseksualne będzie miało wpływ i będzie w sposób wiążący opiniowało wszelkie akty prawne, które będą wydawane w ramach Unii Europejskiej. To jest szalone zagrożenie i tu trzeba wspomnieć, że co pokazuje, jak partie chadeckie zachodnie i ta Europejska Partia Ludowa, w której jest Platforma
i PSL,
w znacznej części głosowały za tym raportem, mimo że w całej Europie zbierano podpisy. I wreszcie konwencja będzie nakładała obowiązek bardzo kosztownego aparatu, który będzie jej strzegł, ponieważ na mocy tej konwencji, już nie będę Państwu cytował, bo nie ma czasu, jest w ostatnim punkcie, jest zapisana bardzo szczegółowo specjalna struktura, która w ramach krajów, w których będzie obowiązywała konwencja, będzie miała specjalne uprawnienia, a te uprawnienia to również są kontrolne. Ci, którzy będą kontrolować, będą mieli immunitet dyplomatyczny, będą mieli bardzo szczegółowe, będą mogli żądać raportów od administracji krajów, na terenie których będzie obowiązywała ta konwencja. Także dokument ze wszechmiar jest groźny, a tu jest jeszcze druk sejmowy, ponieważ 2012... Ponieważ rząd jeszcze formalnie projektu ustawy ratyfikacyjnej do Sejmu nie przysłał, ale już posłowie SLD złożyli projekt uchwały w sprawie przedstawienia przez rząd RP do ratyfikacji Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. A więc SLD już robi nacisk na rząd, żeby rząd przyspieszył ratyfikowanie tego dokumentu. Także jesteśmy w takim momencie szczególnym. Po tym liście księży biskupów z Niedzieli Świętej Rodziny z końca ubiegłego roku.
Za dobrym.
Bardzo dobrym i bardzo potrzebnym, który wywołał niezwykle ostrą agresję w stosunku do Kościoła w Polsce, do księży biskupów, do duchownych. Kolejnym przejawem bitwy o rodzinę, czy szerzej bitwy o człowieka, a jeszcze szerzej właściwie bitwy o cywilizację, ponieważ ideologia gender stanowi zagrożenie dla cywilizacji. No, mamy tę konwencję po prostu w Polsce, stąd pan przewodniczący naszego zespołu w obronie życia i rodziny właśnie był organizatorem tej konferencji, która zgromadziła 130 organizacji zainteresowanych rodziną, zainteresowanych czy podejmujących problematykę rodziny, ochrony życia, przy współudziale również Polskiej Federacji Ruchów Obrony
bardzo
Życia.
Bardzo dużym, tak.
Bardzo dużym. Konferencja z udziałem wybitnych naukowców. Myślę, że tutaj warto byłoby też o tej konferencji też parę słów powiedzieć i o wybitnych tekstach i prelegentach, którzy brali w niej udział.
Zanim przejdziemy też, bo myślę, że to ważna sprawa, gdy spoglądamy ten dokument, to no, nie dziwi nas jedna sprawa. Jest to dokument oparty na całej filozofii marksistowskiej. To jest nic nowego. Ideologia gender na tym bazuje. Ta nowa lewica, ona się ciągle przeobraża. Już w preambule tutaj mamy właśnie też sprawę, skąd biorą się ta przemoc według tych, którzy tworzyli tą konwencję, że jest to strukturalny charakter przemocy wobec kobiet, czyli pewna struktura zastana. To te teksty znamy z Marksa i Engelsa. To są teksty, na których bazowały późniejsze pokolenia po Engelsie i Marksie, budując ten socjalizm, ten system, który miał być tak doskonały, a wiemy, że zakładał już sam w sobie ten błąd antropologiczny. Zatem widzimy, no, że to są nowa lewica, bardzo mocno odradza się w Europie, ten proces trwa. No i te sieci również na Polskę rzuciła.
To jest jakby stuprocentowo i to tak naprawdę, jak czytamy Engelsa zwłaszcza, który właśnie pokazywał rodzinę jako źródło przemocy, uciemiężenia, wzywał do walki klas, ale też walki kobiet z mężczyznami, prawda? Znaczy tak jak filozofia chrześcijańska mówi, że mężczyzna i kobieta się uzupełniają, są razem, tworzą jedno, tak komuniści, socjaliści przedstawiają właśnie tu potrzebę tej rywalizacji, walki klas, walki płci. I to, co pan senator Jackowski jakby słusznie cytował, prawda, źródło tej przemocy, religia,
no właśnie,
religia, tradycja, kultura. I teraz zastanówmy się, w jakiej instytucji najmocniej przekazywana jest religia, tradycja i kultura? Oczywiście w rodzinie, czyli co? Źródłem przemocy wobec kobiet jest rodzina. I taka jest po prostu myśl przewodnia tego całego dokumentu skrajnie upolitycznionego, lewackiego, feministycznego. A przepraszam bardzo, przyjrzyjmy się jakby informacjom, które z różnych źródeł i tych wiarygodnych, między innymi w których jesteśmy, ale również nawet tego, jak ojciec dyrektor słusznie mówi, mętnego nurtu. Wszędzie tam jednak, kiedy słyszymy informacje dramatyczne, że jakieś dziecko zostało skatowane, prawda? Czy my słyszymy, że zostało skatowane przez ojca? Nie, wyłapmy te informacje. Najczęściej jest tak, chyba 90% przypadków. W rodzinie najczęściej robi to konkubent matki, tak? Pijany konkubent matki, czyli a, rodzina słaba, rozbita, tak? Zmieniają się panowie i tak dalej. Towarzysze życia mamy, tak? Ojca nie ma, małżeństwa nie ma, słaba rodzina. Plus alkohol. I niestety ani z kwestią trwałości rodziny, odpowiedzialności rodziców za dziecko, za związek, tak, w którym dziecko wyrasta, przecież to jest poczucie bezpieczeństwa dla dziecka, ani też o kwestie związane z skrajnym destruktorem rodziny, czyli alkoholem, tutaj nie ma. Koalicja rządząca także, która tak z taką chęcią jakby się zajmuje tymi sprawami. Przypomnę, że na przykład reklamowanie alkoholu, reklamowanie piwa, to dwoma rękoma jakby przegłosowywała. Jakby, czyli realnej przyczyny się w Polsce nie likwiduje, a po prostu przyjmuje się uchwałę wprost atakującą rodzinę, małżeństwo.
Panie pośle, to jest obraz każdej ideologii, panie senatorze, która działa. Dlatego, że zamiast zabrać się za patologię, czyli dysfunkcje, które są w społeczeństwie, tak jak pan wymienił, no właśnie problem alkoholu, problem właśnie rodziny, trwałości rodziny, a także pornografia, wiele, wiele tych rzeczy, prawda, to my mamy taki dokument bardzo ideologiczny, który mówi, że tym się nie chce zajmować, ale uderzać właśnie w strukturę rodziny, że ta jest winna przemocy, tak przez ten dokument definiowanej, totalne wywrócenie, no i też praca mediów, praca polityków niektórych, szczególnie widzimy koalicji rządzącej i całej lewej strony, że tutaj się pokazuje, że no my tutaj możemy, będziemy nazwani pewnie, że nie szanujemy kobiet, bo nie chcemy być przeciwko przemocy. Jakie wywrócenie pojęć następuje?
Tak, no ten dokument jest obłudny, to znaczy on jest obłudny, ponieważ on nie wskazuje rzeczywistych źródeł przemocy, bo my oczywiście nie twierdzimy w tym studiu, że nie ma przemocy, tylko po pierwsze trzeba rozdzielić, że są dwa rodzaje, znaczy jest przede wszystkim, u nas się miesza przemoc w rodzinie, się mówi, ale to jest przemoc domowa. To jest istotna różnica, ponieważ ona dotyczy osób, które pozostają w jakichś czasowych związkach między sobą.
I tej jest zdecydowanie więcej, prawda?
I to jest, tak jak wspomniał pan poseł, 80-90% tych właśnie, co my słyszymy w głównych wydaniach, w mediach mętnego nurtu, co się pokazuje, że okrutny niby ojciec, czy tam mężczyzna skatował dziecko, czy wyrodna matka, która była pijana, czy coś takiego, to proszę zauważyć, że jakby się wczytać w te informacje, o czym wspominał pan poseł, to są właśnie często przypadkowe związki, czy jakieś związki czasowe. I tutaj ofiarą głównie padają dzieci. Dzieci padają ofiarą tej po prostu przemocy. Zresztą w tym dokumencie nie ma. Tu się mówi, że tradycja, tak? Warto też podkreślić, że w polskiej tradycji pozycja kobiety była szczególna. Ona się wzięła historycznie. Tutaj należałoby nawet wrócić do prawa spadkowego czy prawa cywilnego w I Rzeczpospolitej. I proszę zauważyć, że w I Rzeczpospolitej, oczywiście to dotyczyło tej warstwy uprzywilejowanej, szlacheckiej czy ziemiańskiej, ale kobieta miała własny majątek, była odrębność majątkowa kobiet. Kobieta dziedziczyła, natomiast na przykład w kulturze stąd kobiety fundowały klasztory, było bardzo wiele wybitnych kobiet. Plus to, że były nieustanne wojny, kobiety często musiały przejmować role tak zwane męskie, prawda, w swoim działaniu. Zwłaszcza to było widoczne w XIX wieku, kiedy powiedzmy były powstania, ginęli mężczyźni, byli zsyłani na Syberię, katorgi były. Czy chociażby w okresie okupacji, w czasie II wojny światowej, gdzie heroizm polskich kobiet no, po prostu był niezwykły. I proszę zauważyć, że w polskim prawie właśnie kobieta miała też zagwarantowaną tą odrębność majątkową i możliwość posiadania własnego majątku, którego nawet jak mąż był utracjuszem, nie można było naruszyć. Często były takie zapisy w intercyzach. Natomiast na przykład w Anglii kobieta, żona po śmierci męża pozostawała na łasce dzieci. Pozostawała na łasce dzieci i dzieci jej wyznaczały, gdzie ona ma mieszkać, jaką ona otrzymuje pensję. Często po prostu znajdowała się kobieta w bardzo trudnej sytuacji materialnej i inna tam była pozycja po prostu kobiety. W związku z tym odnoszenie, że w Polsce jest przemoc wobec... Ja tego po prostu słuchać nie mogę. Oczywiście zdarzają się niestety takie sytuacje, ale tutaj się szczególne sytuacje przedstawia jako normę i robi się takie oto wyobrażenie, że naturalna rodzina jest jednym, to co wspomniał pan poseł, jest jednym wielkim pasmem przemocy, źródłem prześladowania, nieszczęścia. W związku z tym państwo czy struktury międzynarodowe w imię uszczęśliwiania i utopijnych koncepcji mają wejść i przemodelować zastane stosunki społeczne zgodnie z ideologią gender, która jest po prostu żywcem wycięta z Marksa, tak jak w Marksie była walka klas, później w feminizmie tym radykalnym była walka płci, a w tej chwili mamy do czynienia właśnie z walką o wyzwolenie tych upośledzonych, znaczy tych prześladowanych w stosunku do których jest przemoc, tylko ta przemoc jest bardzo szeroko definiowana. Tak jak wspomniałem, mówi się nawet o przemocy teraz emocjonalnej. Tak jak ktoś spojrzy z jakimś na dziecko czy na kobietę, to też jest to rodzaj po prostu przemocy. I próbuje się to językiem prawa po prostu zapisać.
Te niebezpieczeństwa tej konwencji tutaj mi się wybrzmiewają, ale przecież nasza konstytucja bardzo wyraźnie nawiązuje do dziedzictwa pokoleń, do pierwszej, drugiej Rzeczpospolitej, do tradycji chrześcijańskiej, to co mówiliśmy do tej pory. Natomiast ten dokument, który tak bardzo mocno chcą no, i rząd, i całe środowiska lewackie w naszej ojczyźnie zaimplikować, no, chce dokonać zerwania z tym, co wypracowaliśmy przez wieki, dając nam coś nowego, coś absurdalnego i nienaturalnego, co jest samo sprzeczne nawet z prawem, naszą konstytucją, więc dokumentem, prawem nadrzędnym pierwszym państwa, naszej ojczyzny. No ale widać, że konstytucja nawet w tym fakcie nie jest ani przestrzegana. Pytanie, czy jest znana przez tych, którzy tak mocno za nią, za tą konwencją się opierają.
Czy to jest takie internacjonalne już spojrzenie jak nowej lewicy? Oni twierdzą moim zdaniem, że z racji tego, że Unia Europejska coraz bardziej się jednoczy, prawda, te kwestie formalne coraz mniej nas dzielą. No niestety tak jest. Ja akurat się z tym, prawda, nie zgadzam, no ale taki jest proces. Zdaje się, że obaj z panem senatorem głosowaliśmy przeciwko wejściu do Unii. Ja jako student chodziłem na spotkania zresztą z panem, pan nie pamięta tego, ale tak było, w 2003 roku, w roku referendum. Natomiast, czyli co, granice znikają, administracyjne kwestie znikają i co nas dzieli? Co sprawia, że my jesteśmy Polakami, członkami wspólnoty Polaków, a jest wspólnota Hiszpanów, Węgrów, Niemców czy Słowaków, prawda? Znaczy różnią nas Polaków to, że łączy nas wspólna kultura, wspólna tradycja, wspólna historia, wspólny język, czyli dokładnie to, co w większości jest wymieniane w tej konwencji jako źródło przemocy.
Czyli jako źródło zagrożenia.
Źródło zagrożenia,
czyli co? Tam się wszystko właśnie, mówiąc brzydko, kotłowało, to musimy odrzucić.
I wykorzenić tak. I niech powstanie nowy człowiek, który nie będzie pamiętał o swojej historii, kulturze, nie będzie, że tak powiem, inspirowany żadną duchowością, religią, żadną pozytywną. Nowy człowiek.
Tutaj też mamy echa filozofii postmodernistycznej, bo co mówi postmodernizm? Mówi, że trzeba stworzyć człowieka, który jest neutralny, tak? Neutralny i neutralne światopoglądowo społeczeństwo, a więc społeczeństwo, które by się składało z osób, tu się nie mówi o osobach, tylko mówi się o jednostkach, które miałyby równy dystans do wszelkich tożsamości kulturowych, narodowych, religijnych. I w związku z tym trzeba pod szczególnym nadzorem, czy szczególnym nadzorem należy objąć trzy podstawowe instytucje życia społecznego. To znaczy rodzinę, jako właśnie no, źródło, gdzie się nadaje tożsamość, bo przecież w rodzinie człowiek się uczy, kim jest, od ojca, od matki, skąd pochodzi i takich podstawowych rzeczy, to wszystko się nabywamy w rodzinie. Później szkołę, no ależ pod szczególnym nadzorem, to jest oczywiście Kościół. To jest Kościół i to jest działanie o charakterze dechrystianizacyjnym. I echa tego właśnie mamy w tym dokumencie. I również w tym dokumencie mamy coś, co stanowi zagrożenie dla cywilizacji. I dlatego uważam, że tego rodzaju dokumenty mają charakter antycywilizacyjny. One uderzają nie tylko w kulturę chrześcijańską, ale w ogóle w każdą kulturę i cywilizację. Bo proszę zauważyć, że w historii ludzkości były różne cywilizacje. były różne cywilizacje, sumeryjska, egipska, chińska, która do dnia dzisiejszego europejska, bardzo różne. Ale każda z tych cywilizacji, i to jeszcze w czasach przedchrześcijańskich, opierała się na szczególnej relacji między mężczyzną i kobietą i na komplementarności. A więc to, o czym wspominał pan poseł Jan Dziedziczak, uzupełniającej się roli mężczyzny i kobiety. To znaczy nie, że ktoś jest gorszy, ktoś jest lepszy. Po prostu tak jesteśmy stworzeni, że się wzajemnie uzupełniamy. I żeby przekazać dar życia, jest potrzebny i mężczyzna, i kobieta. I nie ma żadnej cywilizacji bez przekazu pokoleniowego, tak? Czyli powołania do życia dzieci i następnie tworzenia nowych pokoleń, które zastępują te, które będą umierały. I w związku z powyższym uderzenie w rodzinę, uderzenie w podstawową komórkę społeczną i wprowadzenie ideologii gender i sprowadzenie kompleksu mężczyzny na kobietę i zmuszenie kobiety do tego, żeby przejmowała na siłę role męskie, a przede wszystkim traciła instynkt macierzyński, to jest uderzenie w fundamenty cywilizacji i fundamenty trwania pokoleń na świecie. I stąd niektórzy powiadają mi słusznie, że gender to jest gorsze zagrożenie od marksizmu, znaczy od tego komunistycznego, który oczywiście był okrutny, był systemem totalitarnym, jest odpowiedzialny za wymordowanie dziesiątków milionów ludzi, ale opierał się jednak mimo wszystko na innych założeniach. Natomiast tu jest jakby rak, który niszczy każdą komórkę w zdrowym organizmie społecznym.
Nowa lewica, która odnosi się oczywiście do tych totalitaryzmów, zdaje sobie sprawę, nawet nazywając to metodami przestarzałymi, więc teraz trzeba pójść krok dalej. To Benedykt XVI bardzo mocno, jasno zdefiniował to zagrożenie, które płynie z tej ideologii. Panowie, ale my tutaj właśnie mówimy o tych zagrożeniach i widzimy, jak tam jest dużo, dużo takiej manipulacji, sączenia w społeczeństwo. Jeżeli mówimy o tradycji, o zagrożeniu, o tym, co jest ważne, no tutaj na przykład mamy w artykule trzecim te społeczne konstrukcje, prawda, role, zachowania, działania, które dane społeczeństwo uznaje za odpowiednie dla kobiety i mężczyzny. No pytanie jest, społeczeństwo bardzo wyraźnie uznaje naturalne role mężczyzny i kobiety i rodziny. Natomiast tutaj próbuje się w tym dokumencie wyraźnie zaklinać rzeczywistość, no i sączyć ideologię. Mówiliśmy tutaj, myślę, to też ważne podkreślenia, że ta sprawa, ona bardzo jasno no, wchodzi w te nasze rodziny przez to, że próbuje się no, atakować tak wprost prawo, które się tworzy w historii, oparte było zawsze na moralności. Tam, gdzie moralność się rozsypywała, w bardzo krótkim czasie rozsypywały się wielkie cywilizacje. I dzisiaj, jak bierzemy ten dokument, to próbuje się tym prawem nadrobić to, co jest wynaturzone, to, co jest dewiacją, prawda?
Tak jest. I jeszcze raz podkreślmy, jest to niezgodne z polską konstytucją. Jest to niezgodne z polską. Ten skrajnie ideologiczny projekt tak naprawdę łamie polską konstytucję, bo artykuł 25 ustęp 2 mówi wprost, ja tu przygotowałem te fragmenty, władze publiczne w Rzeczypospolitej Polskiej zachowują bezstronność w sprawach przekonań religijnych, światopoglądowych i filozoficznych, zapewniając swobodę ich wyrażania w życiu publicznym. Prawda? A tu jest dokładnie uderzenie w to, o czym mówi artykuł 25 konstytucji. Przekonania religijne, światopoglądowe i filozoficzne. Uderzenie w rodzinę. Szanowni Państwo, artykuł 48. Rodzice mają prawo do wychowywania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami. Wychowanie to powinno uwzględniać stopień dojrzałości dziecka, a także wolność jego sumienia i wyznania oraz jego przekonania. I ograniczenie lub pozbawienie praw rodzicielskich może nastąpić tylko w przypadkach określonych w ustawie i tylko w ustawie zasadniczej i tylko na podstawie prawomocnego orzeczenia. Drodzy Państwo, to jest zagwarantowanie rodzicom wychowania odpowiedzialności za dziecko. Konwencja mówi dokładnie odwrotnie. Mówi dokładnie, my będziemy za rodziców myśleć i uwaga, dziecko albo w rodzinie, jeżeli chodzi o małżeństwo, kobieta, ona, to nie jest tak, że ona może zgłosić zawiadomienie, że jest ofiarą przemocy. I to podkreślmy to, co mówił pan senator Jackowski, że to nie chodzi o bicie tym sznurem od żelazka, tylko na przykład o postawienie granicy, prawda? Pan senator pewnie coś o tym powie jako ojciec pięciu córek, tak?
Znaczy, sześciu córek,
czyli siedem pań w domu, to lepszego eksperta chyba nie ma w relacjach męsko-damskich. Ale no, jeżeli na przykład się powie córce 17-letniej, tak, że zakaz wyjścia na jakąś tam całonocną zabawę, to może być to uznane za przemoc. I uwaga, to nie chodzi o to, że córka doniesie na ojca, ale jeśli jakiś sąsiad by tam usłyszał, to on donosi i córka nie ma prawa powiedzieć, ja nie czuję się ofiarą przemocy, bo to sąd, jego zdaniem, sądu, uzna, czy ta przemoc była, czy nie. I nawet jeżeli córka nie czuje się ofiarą, jeżeli córka kocha rodziców, jest zadowolona, jest szczęśliwa w rodzinie i tak dalej, jeśli ciało z boku, tak, administracyjne, sądownicze uzna, że to jest przemoc, będą kłopoty, będą sankcje.
Sankcje karne, które, zobaczmy, panie pośle, to są sprawy związane z tym, że no nie mamy już wtedy władzy nad naszym kształtowaniem społeczeństwa, młodzieży, tylko wszystko nam narzuca, ten dokument by chciał narzucić, żeby było
ścigany. Nie mamy władzy, a poza tym trzeba zwrócić uwagę i czytać tę konwencję również w kontekście epizodycznych aktów prawnych, które są w tej chwili procedowane. No, w Sejmie jest na przykład ustawa o ustalaniu płci, która jest po prostu rzeczą niebywałą, że to przeszło do komisji, bo to jest bełkot totalny prawniczy, kompletnie sprzeczny z naszym systemem, gdzie 13-letnie dziecko będzie mogło wybierać sobie po prostu płeć i żądać dokonania odpowiedniej ingerencji medycznej.
Bez zgody rodziców.
No proszę państwa, ciągle wraca temat legalizacji homozwiązków, tak? Czyli konkubinatów jednopłciowych i zaczyna się w Polsce również mówić, że jest to bardzo dobre środowisko wychowawcze do adopcji. No, jeżeli na przykład weźmiemy statystykę z Niemiec, gdzie zalegalizowane są takie związki, ich jest 0,5 promila w stosunku do wszystkich związków innych, a ich średnia trwałość trwa 1,5 roku. Czyli ten postulat środowisk homoseksualnych, no to jakie to środowisko wychowawcze dla dziecka? W tej chwili są bardzo poważne badania, które pokazują, jakie problemy w dorosłym życiu spotyka dziecko, które było wychowane właśnie w takim konkubinacie homoseksualnym. Także tych zagrożeń jest sporo, a do tego, proszę państwa, ja bym chciał przytoczyć jeszcze rozdział 9 tejże wzmiankowanej konwencji, o której teraz mówimy. I w artykule 66 mówi się o grupie ekspertów do spraw działań na rzecz zwalczania przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. I powołuje się specjalną grupę ekspertów, która ma swoją nazwę, która monitoruje proces wdrażania postanowień niniejszej konwencji. Składa się ona z co najmniej 10 członków, maksymalnie 15, z uwzględnieniem równowagi płci, równowagi geograficznej, jak również multidyscyplinarnej wiedzy specjalistycznej. Widzimy ten bełkot charakterystyczny dla tego rodzaju dokumentów. Członkowie grupy wybierani są przez komitet stron spośród kandydatów wyznaczonych przez strony na 4-letnią kadencję z możliwością jej jednokrotnego przedłużenia i są wybierani spośród obywateli państwa poszczególnych stron. No i tak dalej, i tak dalej. I jakie jeszcze tutaj uprawnienia przysługują? A więc członkowie w poszczególnych tych państwach, członkowie tej grupy monitorującej podczas sprawowania swoich funkcji związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wizyt w poszczególnych państwach, jak również z późniejszymi działaniami kontrolnymi, korzystają z następujących przywilejów i immunitetów. I tu jest cała lista. Czyli tworzy się właściwie taką specjalistyczną służbę specjalną międzynarodową, która na przykład, jakby Polska to ratyfikowała i na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej by to obowiązywało, która miałaby wgląd od poziomu gminy przez struktury rządowe, wewnętrzne sprawy polskie, obywateli, rodzin, narzucała, badania, prawda? Narzucała, mało tego, pisała raport, z którego Polska by się musiała tłumaczyć. Na przykład, że kobiety siedzą w niektórych kościołach po lewej stronie, czy odwrotnie, w prawej nawie albo w lewej nawie, że jest to element, nie wiem, dyskryminujący.
Ale panowie,
ktoś by mógł taki podczas mszy świętej. Także tu jest po prostu napisana jakby miękka zasada tworzenia zupełnie nowych reguł i relacji i budowania tych społeczeństw, trudno to już nazwać narodami, ale społeczeństw, które po prostu mają być na jakichś utopijnych, ideologicznych zasadach po prostu powołane. Więc z tego punktu widzenia jest to bardzo groźne zjawisko i dlatego rząd polski absolutnie, czy Polska jako kraj, absolutnie nie powinna ratyfikować tej konwencji. Tym bardziej, że są ekspertyzy prawne, które wykazują jawną sprzeczność z systemem konstytucyjno-prawnym obowiązującym na terytorium Rzeczypospolitej Polski. Więc ratyfikowanie tej konwencji absolutnie nie powinno mieć miejsca. Natomiast no, mamy w rządzie panią minister Kozłowską-Rajewicz, która jest czołową.
Pani minister twierdzi, że nie ma czegoś takiego jak ideologia gender.
Tak. Pani minister jest bardzo specyficzna i po prostu ona jest główną specyficzną, ona jest właściwie narzędziem, ja to bym tak powiedział, to jest moja opinia, które realizuje właśnie te scenariusze pisane w tych laboratoriach idei lewackich, czy postmarksistowskich, czy neomarksistowskich, czy feministycznych, czy i po prostu jest to, mamy do czynienia z takim fundamentalizmem laickim, który po prostu pod płaszczykiem bardzo ładnych haseł właśnie równości, niedyskryminacji, no są bardzo pozytywne jakby znaczenia tych wyrażeń, ale tłoczy się po prostu bardzo groźną truciznę.
To jeżeli jeszcze można tytułem suplementu tego, o czym mówił pan senator Jackowski, ja mam wyniki badań, które były zresztą prezentowane w czasie naszej konferencji o związkach jednopłciowych, o konkubinatach jednopłciowych i jakby już pewnych podsumowaniach tego, co przyniosła zgoda na adopcję dzieci przez te związki. Proszę sobie wyobrazić, że 40% dzieci ze związków dwóch pań, czy ze wychowywane, czy opiekowane, pod opieką dwóch pań, 40% aż zostaje w przyszłości homoseksualistami. Jeżeli chodzi o dwóch panów, o homoseksualistów, 29%. W normalnym społeczeństwie szacuje się, że około 1%. Tak? 40, a tu 1. Ale jeszcze dodatkowo, no, jeszcze gorsze wyniki, molestowanie seksualne w związkach. Uwaga, wśród dwóch pań aż 31% dzieci, które są w takich, pod opieką takich związków, jest ofiarą molestowania seksualnego i 25%, jeżeli chodzi o dwóch panów, o homoseksualistów, to są dane potworne. To znaczy, że co trzecie dziecko w takim związku jest ofiarą molestowania seksualnego, czyli jest po prostu później, no to jest kalectwo emocjonalne po prostu, to są poranione dzieci, to są samobójstwa, to są potworne problemy. I w imię jakiejś ideologii ofiarą przemocy padają po prostu dzieci. No to prawda jest taka, że jeżeli ktoś pada ofiarą przemocy, to są właśnie te molestowane seksualnie dzieci, czy dzieci bez wzorców.
To przemocą osobowych. Będzie wprowadzenie tego dokumentu, bo tak naprawdę też obawy, które się rodzą, obok tych danych, które warto, żebyśmy wiedzieli, bo to są dane bardzo konkretne. To nie jest wzięte skądś, ale to jest rzeczywistość. Taka jest. Do tego prowadzi ta rozwiązłość moralna, rozwiązłość seksualna. Ona prowadzi do takich sytuacji bolesnych, No ale pan senator też mówił o tym zarządzaniu. To jest, myślę, bardzo ciekawe dla naszych widzów, warto podkreślić, bo panowie, jako pan jako poseł, pan jako senator, według tej konwencji, przyjętych tych zasad, no niewiele będziecie mieli do powiedzenia, nawet mając większość w Sejmie, dlatego że wtedy no, działa to, ta zewnętrzna w ogóle struktura w ramach Unii Europejskiej, która będzie tutaj tą ideologię, prawda, narzucać, wymagać prawo. Więc to też jest dla nas zagrożenie dla państwowości, prawda?
To jest zagrożenie i proszę zauważyć, że szczególnie w Europie i w ramach też Unii Europejskiej, to jest konwencja Rady Europy, więc jakby szerszej organizacji obejmującej więcej krajów niż tylko kraje Unii Europejskiej, ale oczywiście wszystkie kraje Unii Europejskiej są jednocześnie krajami Rady Europy i w związku z i to jest ta większość, która właściwie decyduje o tym, co się dzieje w Radzie Europy. I proszę zauważyć, że również czy te kwestie chociażby ostatnio z paktem fiskalnym, czy inne dokumenty przyjmowane w ramach Unii, to jest taka metoda miękkiego rozszczelniania gorsetu formalno-prawnego i systemu prawnego obowiązującego w krajach Unii Europejskiej na podstawie tworzenia zapisów, do których musi się dostosować krajowe prawodawstwo. I teraz dlaczego ten raport, o którym wspomniałem, Lunacek, czyli tej pani, który został przyjęty, on oczywiście nie przekłada się wprost na to, że w Polsce mają od jutra być homoadopcje, ale on stwarza ramy, do których będzie nacisk ze strony no właśnie tych opiniotwórczych, żeby to dostosować. Mało tego, jeżeli teraz na przykład przyjmie się te regulacje, to jeżeli ktoś będzie chciał wyjechać na przykład na wyspę Bornholm i zawrzeć sobie homozwiązek, no to później będzie nacisk, żeby, jeżeli to zostało zawarte za granicą, żeby to również honorować, akceptować na terenie Polski. I z tego punktu widzenia to są bardzo groźne i przede wszystkim jakby problem polega na tym, że te cele, takie powiedziałbym pozytywne, które są zawarte w tej konwencji, to znaczy mówię, określające status kobiety, status mężczyzny, prawa i tak dalej, w naszej konstytucji są zapisane. No tu trzeba przypomnieć artykuł 33. Kobieta i mężczyzna, cytuję Konstytucję Rzeczpospolitej Polskiej, Rzeczpospolitej Polskiej mają równe prawa w życiu rodzinnym, politycznym, społecznym i gospodarczym. Kobieta i mężczyzna mają w szczególności równe prawo do kształcenia, zatrudnienia i awansów, do jednakowego wynagradzania za pracę, jednakowej wartości do zabezpieczenia społecznego oraz zajmowania stanowisk, pełnienia funkcji oraz uzyskiwania godności publicznych i odznaczeń. I to jest przepis konstytucyjny, który pokazuje, że Rzeczpospolita Polska ma te szczególne prawa. I przypomnijmy jeszcze też historycznie, że na mocy konstytucji z 1909 marcowej, a jeszcze wcześniej, już w 1918 roku w Polsce kobiety uzyskały pełnię praw wyborczych i mogły brać udział w wyborach i brały aktywny udział w tworzeniu II Rzeczpospolitej jako obywatelki, jako uczestniczki, co jeszcze wówczas w Europie nie było wcale takie powszechne. Więc widzimy tutaj, że mamy i tradycje, i rozwiązania prawne, które absolutnie nikogo nie dyskryminują z mocy prawa. Więc tutaj widzimy, jaki jest absurd i jaka jest niepotrzebność, aby Polska ratyfikowała tego typu dokument.
Zaprośmy właśnie naszych widzów, panie pośle, zanim podamy numery i za chwilę jeszcze, myślę, będziemy rozmawiać z naszymi gośćmi, pan poseł Jan Dziedziczak, przewodniczący Parlamentarnego Zespołu na Rzecz Ochrony Życia i Rodziny, pan senator Jan Maria Jackowski. Dzisiaj rozmawiamy o konwencji o przemocy wobec kobiet. Tą konwencję no, chce ratyfikować rząd Platformy Obywatelskiej Koalicji i nie tylko. No a my chcemy dzisiaj zgłębić, czym i jak zagrożeniem wielkim jest ten dokument, który pod hasłami ochrony, pod hasłami tymi, by eliminować przemoc, tak naprawdę przemocą wdziera się w nasze społeczeństwo. Polska Północna 56 657 0011, Polska Południowa 56 657 0012, telefony z zagranicy 48 56 i dwa numery 657 0013 oraz 657 0014. W naszej rodzinie bezpłatne numery 536 6300 lub 536 600-400. Panowie, jeśli o dyskryminacji, to tak naprawdę ten dokument, on wyraża całą ideologię, która mówi, że nie ma prawdy poza prawdą, że nie ma jedynej prawdy, czyli tylko jedna strona posiada źródło prawdy, nikt inny nie może właśnie doszukiwać się tej prawdy obiektywnej, a nie subiektywnej, czyli nie tworzymy prawa, ale prawo odkrywamy, tak jak prawdę odkrywamy w życiu, a nie tworzymy prawdy. No ale według tego dokumentu to mężczyźni będą dyskryminowani, dlatego że to jest też taka przewrotność tych dokumentów. Nam nie chodzi o przemoc teraz, żebyśmy tam, gdzie ona jest rzeczywiście, autentycznie, gdzie ta konstytucja nasza gwarantuje, ją trzeba eliminować i poprawiać całe społeczeństwo. Natomiast tutaj widzimy tą dyskryminację i to jest w porządku według też definicji, która ta konwencja zawiera. Panie pośle,
niestety, to jest tak naprawdę wszystko, jak się tak człowiek przyjrzy historii, wszystko się pokrywa tak naprawdę ze schematami, które przerabialiśmy i za komunizmu, za nazizmu, w okresie nazizmu, czyli narodowego socjalizmu, też innej odmiany, prawda, tego totalitaryzmu. Atak na rodzinę, rozbicie, żeby później łatwiej manipulować społeczeństwem, odcięcie się od kultury, historii, tradycji, religii. Pana Boga nie ma, to my tworzymy tą prawdę, prawda, i jakby grupa ludzi skrajnie zideologizowanych twierdzi, że to oni mają monopol na prawdę i narzucają to innym. No i jeszcze ta atmosfera donosicielstwa, zachęcania, żeby jeden donosił na drugiego, żeby... Przecież, drodzy Państwo, to w Związku Radzieckim symbol Pawko Morozow, tak? Chłopak, który doniósł na swojego ojca, tak? Doniósł towarzyszom, ojciec został tam zabity i to był bohater uczony, przedstawiany dzieciom w szkołach, że tak, bądźcie jak Pawka Morozow, on wybrał partię, on wybrał Związek Radziecki, Sowiecki na pierwszym miejscu, nawet rodziców potrafił poświęcić dla idei, prawda? Ale co innego mieliśmy teraz w Hiszpanii w okresie rządów pana premiera Zapatero. Drodzy Państwo, tam dzieci w szkołach były uczone, żeby nie ufać rodzicom, żeby donosić na rodziców, żeby nie mówić o wielu rzeczach rodzicom, tylko psychologom, wychowawcom szkolnym, przedstawicielom organizacji pozarządowych, czyli jakichś tam, prawda, tych tęczowych, które przychodziły do szkoły. Nie mówcie rodzicom, nie warto wszystkiego mówić rodzicom. To były ewidentne tezy wpisane w program edukacyjny, tak? Czym to się różni od Pawki Morozowa? No to samo, tylko oczywiście w innej formie, w XXI wieku, ale przecież tam były nawet przepisy, że dziewczyno, my pomożemy ci zabić dziecko, dokonaj aborcji i wszystko załatwimy, żeby rodzice nie będą wiedzieć. I to było wręcz wskazane, tak, do tego, żeby tak dzieciom przedstawiać tą sprawę. I pan senator Jackowski już powiedział o tej ustawie zgłoszonej, nawiasem mówiąc, przez osobę, która dzisiaj jest znana jako Anna Grodzka. To jest tego parlamentarzysty.
To ustalenie płci.
Gdzie 13-letnie dziecko, przecież nie oszukujmy się, 13-letnie dziecko jeszcze nie powinno stanowić o swojej płci i podejmować tak dalece, skrajnie dalece wpływającej decyzji na swoje życie, bez zgody rodziców, co jest wyraźnie zapisane, może dokonać wedle tej ustawy zmiany płci. I tą ustawę, to też powiedzmy, mają prawo nasi słuchacze się o tym dowiedzieć, poparła Platforma Obywatelska, na razie w pierwszym czytaniu, że
zamiast odrzucić ten projekt, został zmiażdżony od strony legislacyjnej, dzięki tym głosom Platformy Obywatelskiej dalej trafił do komisji i nadal i prace trwają.
Odbierzmy pierwszy telefon, a tak nawiązując, nie bez przyczyny Zapatero przez wielu Hiszpanów nazywany jest El Diabolo, także to też nam daje pewien obraz tego, co się w Hiszpanii działo i te zmiany nazewnictwa rodziców, nie mama i tata, tylko rodzic A, rodzic B. Prosimy bardzo, Telewizja Trwam.
Szczęść Boże!
Szczęść Boże, kogo witamy?
Kłania się Piotr Starowa Wola.
Witamy, panie Piotrze.
Pozdrawiam serdecznie ojca i pozdrawiam gości.
Witam.
Ja mam tylko jedną propozycję. Jeżeli senator, jeżeli poseł, trzeba wszystko zrobić, żeby ten rząd jak najszybciej odsunąć. Tyle. Dziękuję. Więc nie chcę nawet temat mówić, bo ja jestem bardzo zdenerwowany i nie chcę nawet...
No sprawy, nie dziwimy się zdenerwowania, bo to jest sprawy przyszłości...
Telewizor trafił w sedno sprawy. Dopóki będzie ta większość, czyli koalicja PO-PSL, bo często się zapomina o PSL-u, tylko się mówi, że wszystko Platforma, no ale PSL przecież jest pełnoprawnym uczestnikiem tej koalicji, współodpowiedzialnym za stan naszej ojczyzny i za to, co się w niej dzieje. To będziemy mieli ten nacisk. Proszę jeszcze zwrócić uwagę, że przecież pani minister edukacji zaproponowała wprowadzenie seks edukacji do szkoły i to mało tego jeszcze z taką, powiedziałbym, stygmatyzacją. To znaczy ten jeden pierwszy pomysł, jaki był zgłoszony, to był taki, że będzie seks edukacja i będzie ta, nazwijmy to politycznie poprawna seks edukacja i też taka konserwatywna, czyli już dzieci będą dzielone i będą się musiały zdecydować. Ale generalnie opowiada się, czy chce wprowadzić edukację typu B, a więc tą seks edukację, czyli tę twardą, więc tą, która według Światowej Organizacji Zdrowia, w której się zaleca, żeby na przykład czteroletnie dzieci uczyć masturbowania się, prawda? I dwunastoletnie dzieci z kolei wprowadzać w tajniki technik współżycia seksualnego i taka nadmierna seksualizacja, która absolutnie jest nieodpowiednia i o tym roztropni psychologowie i specjaliści mówią, która jest wyjątkowo szkodliwa. Zresztą w Wielkiej Brytanii właśnie pod hasłem, żeby uniknąć tak zwanych niechcianych ciąż, wprowadzono edukację typu B i mamy największą liczbę w Europie nieletnich matek i aborcji. Przecież to jest w tej chwili nawet w Wielkiej Brytanii proponowano, żeby przy hipermarketach kliniki, a gabinety aborcyjne po prostu
edukacja
zakładać.
Seksualna, panie senatorze.
Efekty właśnie tej edukacji. To też się wpisuje.
Bo to są te radykalne, bo A opiera się na rodzinie, która jest źródłem.
I jest przygotowanie do życia w rodzinie. To jest bardzo dobry program i on przynosi pozytywne efekty. To znaczy, jeżeli my zrobimy badania polskiej młodzieży na tle właśnie tych krajach, gdzie jest ta edukacja typu B, to widzimy, że w Polsce nie ma aż tak negatywnych zjawisk, jakie w tych krajach przynosi tamta edukacja.
Panowie, mamy...
Także ja się z naszym telewidzem całkowicie zgadzam i uważam, że ten szkodliwy rząd po prostu jak najszybciej trzeba odsunąć.
Zwłaszcza, że on robi jeszcze wiele złego w innych sferach,
tak,
bardzo związanych z tymi... tematami, dokładnie w gospodarce. No, drodzy Państwo, wydaje się, że podwyższenie wieku emerytalnego to jest coś niewpływającego na tematy, o których rozmawiamy. Ale przepraszam bardzo, czy podwyższenie paniom wieku emerytalnego z 60 do 67 lat to nie jest zabójstwo, mówię to w cudzysłowie, oczywiście instytucji babci, a więc instytucji, która właśnie kulturę, tradycje, wiary przekazywała
wnukom? Ale panie pośle, ktoś według tej konwencji powie, że jest kobietą i no, dawniej można było wcześniej wtedy... na emeryturę pójśmy,
no tak,
teraz
mam
zrównano.
Ale ojcze, przecytujmy artykuł 32, a konstytucja z 97. Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny. To jest zapisane w artykule 32 naszej konstytucji. I pod rządami tego artykułu był zróżnicowany wiek emerytalny i nikt z tego tytułu nie podnosił, ponieważ ukształtowały się pewien podział, no, że kobiety pracują krócej, szybciej mogą korzystać ze świadczenia emerytalnego i było to niejako elementem konsensusu społecznego. Został on zburzony.
Bardzo naturalnego, prawda?
Bardzo naturalnego
i cennego z punktu widzenia państwa, bo naprawdę instytucja babci, tak wyśmiewana przez liberalnych polityków, to jest skarb. To jest skarb,
ale babci, ale też opieka nad osobami starszymi, podejmowanie wiele różnych innych obowiązków. Proszę Państwa, no tak, gdyby nie było pracy wykonywanej, tej pracy domowej, to jest 30% PKB. Czyli to jest ta praca, która jest wykonywana, zresztą to nie może już osoba...
Odbierzmy jeszcze
babcia obowiązkowo
kolejny
do pracy, a dzieci do przedszkola z programem równościowe przedszkole, żeby, prawda, wiadomo,
żeby,
kto przychodzi.
Żeby sączyć ciągle i zmieniać. Mamy kolejny telefon, prosimy bardzo, halo.
Szczęść Boże,
kogo witamy?
Roman z Glinianki. Pozdrawiam gości, pozdrawiam ojca.
Witam.
Ja jestem również za tym, żeby ten rząd zmienić, tylko na jaki?
I chciałem dwie sprawy poruszyć, bo o tym się w ogóle nie mówi, a wydaje mi się, że to było powiedzmy takie wybitne posunięcie w tym kierunku, w tym złym kierunku. Wynegocjowanie i podpisanie traktatu lizbońskiego przez pana Jarosława Kaczyńskiego, potem przez prezydenta. I chciałbym, żeby panowie skomentowali to, jak...
Panie Romanie, bo odchodzimy trochę od tematu. Ja bym chciał, żebyśmy zostali tutaj w tym konwencji, o której mówimy, dlatego że też ten temat jest po to, byśmy uświadomili siebie nawzajem, czym ta konwencja jest. Natomiast też myślę, warto pamiętać o takiej ważnej rzeczy, jeżeli wspominamy o traktacie lizbońskim, że nas obowiązuje również protokół brytyjski, który wyłącza pewne sprawy z działania wpływu na naszą ojczyznę i to jest warto, żeby też to wiedzieć i z tego korzystać. I to jest też opór przed tymi różnymi ideologiami, jeśli...
Tak, właśnie po to są sprawy te moralne. Właśnie. Jeśli my jako państwo polskie będziemy tego chcieli, no jeżeli nie przyjmiemy tej konwencji, to ona po prostu nie będzie obowiązywać. Tylko kluczem jest to, żeby jej nie przyjąć przez polski rząd i później parlament. No ale zdaje się, że zanosi się na coś dokładnie odwrotnego i to nie będzie wina traktatu lizbońskiego, tylko wina polityków w Polsce i tego składu parlamentu. I pan tu zadał pytanie, co dalej? Jaki następny rząd? No, następny rząd to powinien być rząd, który te tematy rozumie, który będzie rządem z jednej strony prorodzinnym, szanującym rodzinę. No, nie będzie takich przypadków, jakie choćby było za rządów Donalda Tuska. Nie wiem, czy państwo wiecie, na czym polega polityka prorodzinna, na przykład finansowa tego rządu, że za naszych rządów ubranka dziecięce, wózki, pieluchy, te artykuły związane z macierzyństwem, VAT na te artykuły wynosił 7%, a w ramach polityki prorodzinnej rządu Donalda Tuska wynosi teraz 23%, tak? A na wiele innych produktów jest nadal ten niższy. No i to jest
na prezerwatywę 8%.
Tak. Na tym polega, rozumiem, ta polityka pronatalistyczna. Zresztą o demografii moglibyśmy mówić bardzo, bardzo jest długo, bo jest tragiczna. I żeby było jasne, ta konwencja, łagodnie mówiąc, nie pomoże w tym temacie. Ona... Najłagodniej rzecz ujmując. No.
Potrzebny jest rząd naprawy narodowej, który po prostu będzie zarówno na arenie międzynarodowej przywracał suwerenność decyzji rządu polskiego, będzie prowadził odpowiednią politykę gospodarczą, a przede wszystkim będzie rozumiał kwestie związane z demografią, z rodziną i będzie chronił to, co w Polsce mamy najcenniejszego, czyli człowieka, czyli kapitał ludzki, a nie rząd, który będzie w sumie zachęcał do wyjazdów na emigrację, najbardziej dynamiczną czy młodą część naszego narodu, która no, nie widząc perspektyw dla siebie, wyjeżdża za granicę i jeszcze słyszymy od niektórych przedstawicieli koalicji rządzącej, że to jest bardzo dobrze, no bo w przyszłości może jakieś dolary, czy euro, czy funty będą spływały do polskiej gospodarki i to jest wspaniałe. Jaki to jest po prostu marnotrawienie kapitałów? Pierw te osoby są kształcone w Polsce ogromnym wysiłkiem całego społeczeństwa, przygotowywane, a później ktoś sobie bierze już gotowy kapitał ludzki, uformowany, przygotowany, bardzo dobry i ma go właściwie za darmo, nie ponosząc kosztów jakby wytworzenia, no mówiąc językiem ekonomicznym tego kapitału ludzkiego. Także tu mamy, to jest cały osobny temat, mamy do czynienia po prostu z działaniami o charakterze absolutnie szkodliwym dla Polski i Polaków.
Tylko, że jest też problem, że łatwo się burzy. Jan Paweł II mówił to już w 1991 roku, będąc w Polsce. O wiele trudniej się buduje i teraz, jeśli chodzi o demografię, ale o wiele innych rzeczy, ta odbudowa, ona też nie dokona się z dnia na dzień, bo niestety to będzie też trwało. Też widzimy, zapobiegamy, prawda, już teraz, no nie możemy pozwolić na wprowadzanie takich rzeczy i uświadamiać sobie też na przyszłość dla każdego z nas. Odbierzmy kolejny telefon. Prosimy bardzo. Halo?
Szczęść Boże. Szczęść mówi Boże. Józef Niemiec.
Witamy, panie Józef.
Witam księdza prowadzącego, pana senatora i pana posła. Tu trzeba podkreślić, że ideologia gender jest na pewno o wiele gorsza, aniżeli komunizm i faszyzm zarazem wzięty. Wiadomo również, że rząd ten obecny w Polsce będzie dążył do ratyfikowania tego skandalicznego i ideologicznego dokumentu. Dlatego każdy następny miesiąc trwania tego rządu przybliża Polskę do totalnej katastrofy. Być może, że w przyszłości trzeba będzie wystąpić z tej lewackiej Europy. Dlatego mam dwa pytania. Czy istnieją w Polsce prawne możliwości ogłoszenia ogólnonarodowego referendum celem odwołania tego rządu? I drugie pytanie, jeżeli istnieją takie możliwości, to dlaczego PiS z tego prawa nie korzysta? To w zasadzie było wszystko. Pozdrawiam.
Pozdrawiamy panie Józefie. Dziękujemy panu bardzo serdecznie.
Proszę ojca, no pojawiają się pytania stricte polityczne w takim rozumieniu rywalizacji partyjnej i ja myślałem, że o tym nam się uda dzisiaj nie mówić, ale w zasadzie dlaczego nie? No więc to jest wszystko związane. To, jak głosujemy, czy idziemy głosować, bo ja spotykam wiele wierzących osób, które nie było na ostatnich wyborach, bo nie wierzymy w to, że to jest prawda ważne, że coś się zmieni, wszyscy politycy są tacy sami i tak dalej. Drodzy Państwo, takie myślenie wartościowych ludzi, że wszyscy politycy są tacy sami, ja nie chcę mieć z tym nic wspólnego, jest najgorszym sposobem myślenia osoby wierzącej, osoby takiej, która pragnie wziąć odpowiedzialność za to, co ją otacza. I jest największym prezentem dla drugiej strony. To kiedyś ja pamiętam spotkanie młodych ludzi z Ojcem Świętym Janem Pawłem II i oni się zapytali, Ojcze Święty, kończymy studia, to byli, prawda, katolicy, studenci, kończymy studia, zaczynamy dorosłe życie, pracę, część z nas myśli o tym, żeby wejść do polityki. Co mamy zrobić? No ta włoska polityka, jak wiemy, jeszcze jest gorsza niż nasza. A już się Święty im powiedział, bo oni mówią, my nie chcemy od tego, mamy tu dylematy, czy wejść, czy trzymać się z dala od tego bagna okropnego, chcemy uczciwie przeżyć życie. Ojciec Święty powiedział, jeżeli czujecie w sobie powołanie do życia publicznego, to nie tylko nie powinniście się wzbraniać, ale wręcz waszym obowiązkiem jest branie udziału w życiu publicznym, bo jak nie my, to kto? No życie nie ma na próżni. I tak samo jest z wyborcami. Jeśli państwo nie będziecie głosować na przedstawicieli, którzy będą bronić życia, rodziny, normalności, tak, to po prostu za was zadecydują inni. Za was zadecydują inni. Drodzy Państwo, ruch Palikota 2 lata temu dostał 1 000 000 głosów. I to się przełożyło, uwaga, na 10% mandatów w Sejmie. Czy Polska liczy 10 milionów mieszkańców? 1 000 000, tak, 1/10. No nie, jesteśmy 38-milionowym krajem, no liczając oczywiście młodzież, prawie 30 milionów uprawnione do głosowania, tylko po prostu ruch Palikota ma tak dużą reprezentację, bo część wartościowych ludzi nie poszła do wyborów. I jest jeszcze druga rzecz, drodzy Państwo. Prawda jest taka, to może zdradzimy, co się mówi na korytarzach sejmowych. Jest przyszykowana po wyborach koalicja SLD Platforma Obywatelska. Oni już są umówieni. Zresztą to widać we wszystkich tych głosowaniach, także w tej sprawie, o której dzisiaj rozmawiamy.
Tak.
To będzie straszna koalicja.
SLD daje po prostu jakby zielone światło, zachęcając rząd do ratyfikowania
dla nich to jest
tej konwencji.
I kluczem jest to, czy uda się tą koalicję zatrzymać. Czy Prawo i Sprawiedliwość zdobędzie na tyle większość, co jest realne, już w niektórych sondażach to było widoczne, a jeszcze dodajmy, że jest jednak trochę czasu do wyboru, więc żeby rządzić samodzielnie, czy będziemy mieli koalicję straszną, dużo gorszą nawet niż teraz, bo SLD, mając za plecami Palikota, będzie za wszelką cenę chciał udowodnić, że jest lewicową formacją. Także, drodzy Państwo, no, tu prosimy po prostu o wsparcie, bo to jest szansa, żeby stworzyć taki rząd już bez tych strasznych koalicji męczących. Wszyscy to przeżywaliśmy. Ja byłem rzecznikiem rządu Jarosława Kaczyńskiego. Doskonale pamiętam, jak to... A tu by była jedna formacja, która ma konkretny pomysł na te rzeczy. I dlatego prosimy o jedność prawicy, żeby nie rozbijać, żeby nie robić prezentu naszym wrogom i jakby rozbijać głosy prawicy, tylko przekonajmy się. Będzie Prawo i Sprawiedliwość miało samodzielne rządy. Już nie będzie można mówić nic, że to koalicja była trudna. Będzie konkret. Myślę, że każdy z nas chciałby coś takiego sprawdzić, mieć konkret.
Ja bym jeszcze jedną rzecz powiedział, mianowicie w piątek byłem na spotkaniu Akcji Katolickiej na Bemowie w Warszawie właśnie z panią dyrektor Lidią Kochanowicz i ja. Mówiliśmy o Telewizji Trwam, bo przez za kilka dni już będzie Telewizja Trwam na multipleksie, więc to należy się z tego bardzo cieszyć, bo to jest historyczny moment. 00 15 lutego na Jasnej Górze będzie msza święta i inauguracja tego ważnego wydarzenia. I padły takie słowa, że po tym, jak się oglądało transmisję właśnie w sprawie telewizji Trwam, koncesji na multipleksie, że właściwie po tym to nie warto iść do głosowania, bo wszyscy są tacy i nic nie można zrobić i tak dalej. No proszę Państwa, ja byłem trochę załamany, jak ten głos, i to wśród ludzi, którzy po prostu są katolikami, są w akcji katolickiej, wiedzą, znają dokumenty Kościoła, gdzie się wyraźnie mówi o tym zaangażowaniu w życie publiczne, o tym, czy jeżeli w tych środowiskach, nawet w takich środowiskach, niektórzy mają pomysł, żeby nie iść do wyborów, no to proszę Państwa, to jest dokładnie to, o czym mówi pan poseł Dziedziczak. To jest oddawanie pola innym. I tu też warto przypomnieć Ojca Świętego, kiedy na jednej z audiencji generalnej Jan Paweł II, bodajże w 1994 roku, powiedział tak. Dlaczego jest tak cicho o was? O was, mając na myśli ludzi wierzących w Polsce. Jeżeli jest tak cicho o was, to wtedy tym bardziej głośno głos podnoszą inni. I my mamy taką sytuację w Polsce. Dlatego te wybory, które się zbliżają, a będziemy mieli, skoro już jesteśmy przy tych tematach, i eurowybory, i samorządowe, i prezydenckie, i wybory parlamentarne, przez najbliższe 20 miesięcy będą cały czas te różne kampanie wyborcze. To są niesłychanie ważna sekwencja zdarzeń, która będzie decydowała o obliczu Polski na najbliższe lata. I to jest sprawa niesłychanie ważna, więc też przyłączam się do tego, co mówił pan poseł Dziedziczak. Trzeba bardzo roztropnie przemyśleć decyzje i nie podejmować decyzji emocjonalnych, tylko właśnie roztropne i przemyślane, i popierać tych, którzy mają realną szansę zmieniać Polskę.
Dzisiaj o konwencji rozmawiamy, o przemocy wobec kobiet, tej konwencji, którą rząd chce ratyfikować. Panowie, to jest też edukacja. To jest też edukacja. Wiemy, że według tej konwencji na wszystkich poziomach edukacyjnych, już wspominaliśmy o tych typach edukacji, o tym, co pani minister Kluzi-Rostkowska mówiła, kiedy objęła tekę ministra na początku, kiedy odniosła się do tej edukacji typu B i C, ale też to się już powoli też dzieje, te programy genderowe, te poradniki, które wchodzą. Ta edukacja seksualna, w ogóle edukacja właśnie tej o tradycyjnym rozumieniu rodziny i społeczeństwa, no, zostanie wyrzucona i zastąpiona tym bełkotem ideologicznym, który pragnie rządu dusz tak naprawdę i człowieka. Na pewno nie o dobro tutaj chodzi. I też musimy tu być świadomi, prawda? Bo to nam grozi, jeżeli ta konwencja by została ratyfikowana.
Edukacja jest kluczem do młodzieży, do umysłów młodzieży. No, drodzy Państwo, ja zawsze powtarzam, rząd Platformy i PSL-u podwyższył nam podatki, prawda? Podatek VAT do 23%. My wrócimy do władzy, daj Boże, obniżymy podatki. Trudno, przez kilka lat płaciliśmy wyższe podatki, niesprawiedliwe akurat, bo to uderza właśnie w rodziny wielodzietne i tak dalej, bo chleb i tak trzeba kupić, to nie jest, prawda, i inne produkty te podstawowe. Ale do czego zmierzam? Ale w ciągu tych 8 lat rządów tej koalicji nie tylko męczyliśmy się z podatkami, ale na przykład młodzież w tej chwili w szkole przechodzi edukację, uwaga, bez literatury romantyzmu, bez pana Tadeusza, bez Konrada Wallenroda, bez późniejszej epoki, prawda, nie wiem, Sienkiewicza, trylogii.
Na przykład, bez pamięci tożsamości.
Bez pamięci tożsamości. Pierwsza decyzja, słusznie pan senator Jackowski tutaj zwraca uwagę, pierwsza decyzja pani minister Hall zmian na liście lektur to było usunięcie pamięci i tożsamości Jana Pawła II, prawda, za naszych rządów. Jaka była awantura, jak były drobne zmiany w kanonie lektur? Tu tak radykalne usunięcie. Większość ludzi, jak ja jeżdżę na przykład po moim okręgu wyborczym Kaliszu, Lesznie, opowiadam, bo ludzie nie wiedzą o tym, nie dowiedzieli się o tym z mediów mętnego nurtu. I czyli, no i co, bez lekcji historii, prawda? Jedna lekcja, jedna. I drodzy Państwo, czyli po 8 latach ileś roczników naszych młodych obywateli wyjdzie ze szkoły bez elementarnej wiedzy, prawda? Jak ważna jest edukacja? Ile tam można złego zrobić?
Panowie, dzisiaj rozmawialiśmy na temat tej konwencji, też po to, by ją przybliżyć naszym widzom, po to, by wiedzieć, co nas czeka i też jak reagować, by nie pozwalać, by nie być biernym i też jak nieraz te zagrożenia mogą wejść po cichu pod przykrywką tych haseł, które dla normalnego, jak rozpoczęliśmy naszą rozmowę, panie pośle, dla normalnego człowieka, gdybyśmy zapytali o przemoc, oczywiście każdy jest przeciwny, a tymczasem, chociaż bardzo czasu niewiele mieliśmy, to chociaż zarysowaliśmy zagrożenie tego dokumentu. Ja panom dziękuję za te rozmowy, jak zwykle dziękuję. Niedokończone. Pan poseł Jan Dziedziczak, przewodniczący parlamentarnego dziękuję. Zespołu na rzecz obrony życia i rodziny. Pan senator Jan Maria Jackowski.
Dziękuję, szczęść Boże.
Proszę ojca, czy można jeszcze
urodzić? A właśnie, jeszcze pozdrowimy.
Dzisiaj mamy, i to jest może niech to będzie powiew nadziei, dzisiaj mamy 25. rocznicę powstania Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej. No i w związku z tym najlepsze życzenia dla wszystkich druhów i cieszymy się, że harcerstwo jest, że prawdziwe harcerstwo pracuje, bo to jest właśnie wpajanie młodym ludziom poczucia służby, wspólnocie, Bogu, Polsce, bliźnim. No i jest to jedna z nadziei takiej, że jednak na szczęście Polska nie zginęła i nie zginie, bo są takie też instytucje jak harcerstwo.
Dziękuję. No, tu warto jeszcze dodać, że druh Orsza inaugurował powstanie ZHR-u 25 lat temu. Także no, gratulacje dla wszystkich druhen i druhów. Szczęść Boże.
Pozdrawiamy wszystkich. Dziękujemy naszym widzom za obecność. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.